Dzień dobry, Ryszard Pinko przed mikrofonem. Szacuje się, że każdego roku zanieczyszczone powietrze odpowiada za tysiące groźnych zachorowań, między innymi na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły papierosów. Kilkanaście miesięcy temu słowo smog zrobiło w Polsce zawrotną karierę. Stało się to po publikacji raportu Światowej Organizacji Zdrowia, z którego wynika, że oddychamy najgorszym powietrzem w Europie. 33 spośród 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce. Nie dziwi więc, że zmusiło to władze regionów do podejmowania prób walki ze smogiem. Chociażby w Białymstoku Straż Miejska zaczęła przyglądać się, czym palimy w piecu. W niektórych miastach pojawiły się specjalne monitorujące drony, czy większa liczba czujników, jak na przykład w Suwałkach. Przygotowano też programy wymiany przestarzałych pieców. Jakim powietrzem oddychamy w Podlaskiem i jak w naszym regionie wygląda walka z zanieczyszczeniami? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Jest nimi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Naczelnik Wydziału Monitoringu Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Dominik Polesiński.
Witam pana, witam państwa.
Specjalistka od zanieczyszczenia powietrza Ewa Szatyłowicz z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
Witam słuchaczy, witam pana.
I w studiu w Suwałkach jest naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Jerzy Gałązka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas słyszał o smogu, ale chyba nie każdy wie, co to tak naprawdę jest. Tak, dużo się mówi o tym zanieczyszczeniu, ale wiadomo, że smog to nie to samo, co chociażby te tak zwane pyły zawieszone. PM10, PM2,5 i tak dalej, i tak dalej. To właściwie co to jest ten smog, pani Ewo?
Smog jest zjawiskiem, na które składa się kilka czynników. Czyli najczęściej występuje w sezonie grzewczym, kiedy mamy podwyższone emisje cząstek stałych, czyli pyłów, tak? I specyficzne warunki atmosferyczne, czyli pogodę bezwieczną, wyżową, w wysokim ciśnieniu. Wówczas tworzy się warstwa inwersyjna, która nie pozwala przedostawaniu się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wyżej. I temu ten pył unosi się na poziomie powietrze, którym oddychamy.
Czyli wdychamy pył po prostu.
No, cząsteczki zawieszone w powietrzu pyłu.
One są stale, prawda, w powietrzu tak naprawdę. Tak. Nie ma chyba sytuacji, kiedy one nie są w jakimkolwiek stopniu wykrywane.
Bo przemieszczają się w wyniku siły wiatru, tak, i kierunku też czynniki
A kiedy
wpływające.
Mówimy o smogu?
No to wówczas
już trzeba mówić, że jest alarm smogowy.
No to mamy pogodę bezwieczną, tak jak wspominałam. No i to stężenie, które jest mierzone, no to jest na poziomie tych 300 mikrogramów na metr sześcienny, tak? To jest według ustawodawstwa poziom alarmowy.
W Polsce?
Tak.
Bo w innych krajach na świecie jest to zupełnie inaczej. Te normy są znacznie niższe niż u nas. A dlaczego smog i pyły zawieszone są tak groźne? No nie, to jest tak naprawdę nowe zjawisko, z którym się spotykamy. Tak mi się wydaje na dobrą sprawę. Słyszeliśmy, że gdzieś tam nad Szanghajem się pojawiał smog parę lat temu. Okazuje się, że w Polsce również mamy z tym do czynienia. Dlaczego to jest takie niebezpieczne i groźne?
No, zjawisko smogu występowało dużo wcześniej, też w wielu miejscach.
Ale nikt nie robił z tego halo wcześniej.
Może teraz stawia się bardziej na jakość powietrza, którym oddychamy, tak? Na zdrowy styl życia. Bo jednak jak oddychamy te cząsteczki pyłu zawieszonego, no to to wpływa na układ oddechowy. Osoby, które mają problemy z oddychaniem, chorują na astmę, no to te objawy nasilają się. Ponadto osoby, które cierpią na choroby układu krążenia, także odczuwają bardziej oddychanie powietrzem zanieczyszczonym pyłami, bo pyły wnikają do układu krwionośnego, no i mogą łączyć się i poruszać w krwioobiegu, tak? No to po takich epizodach smogowych, które rejestrujemy, około 2 tygodni, 10 dni, statystycznie widać się, że więcej osób zgłasza się z problemami układu krążeniowego, no, do lekarza. Dużą zwyżkę można zaobserwować.
Czyli jest korelacja po prostu?
No jest.
Zanieczyszczone powietrze, więcej osób w przychodniach. Panie naczelniku, mam do pana pytanie, no bo kto tak naprawdę odpowiada za zanieczyszczenie powietrza? Wielkiego przemysłu u nas w regionie nie ma. Mamy go na Śląsku i tam faktycznie te kolory miast wyskakują na czerwono z przekroczeniami norm. W Białymstoku tak źle nie jest. No ale też u nas zdarzają się przekroczenia norm. Z czego to wynika? Kto truje tak naprawdę?
Zdarzają się przekroczenia. To po prostu sami na to pracujemy poniekąd, ponieważ chodzi tu o jakość piecy, które posiadamy w swoich gospodarstwach. domowych i o jakość opału, który stosujemy. Jeżeli będzie to węgiel niskiej jakości, jeżeli będzie to opał nieprzeznaczony do opalania, nazwę to po prostu śmieci, wtedy sami zapracujemy na to, że te wskaźniki pyłowe pójdą w górę i, no i, no i będzie nie najlepiej.
Czyli co, domy jednorodzinne, tak jak rozumiem?
Tak, emisja niska.
To są winowajcy.
To jest tak zwana emisja niska.
Ale czujniki, jakie mamy w Białymstoku, są zamontowane na osiedlach, gdzie tych domów nie ma. To jest centrum miasta, ulica Waszyngtona.
I warszawska blokowiska. Tak. Te lokalizacje tych stacji pomiarowych zostały zatwierdzone. One są po prostu jakby przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zatwierdzone. Na ten temat nie dyskutujemy. Mhm. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wartości tam uzyskiwane są jak najbardziej miarodajne i jak najbardziej mówiące o realnym stanie środowiska.
Czy ja się boję pomyśleć, co się dzieje na przykład na Dojlidach Białostockich, jeżeli na Waszyngtona państwo macie przekroczenia pyłów, gdzie tej emisji nie ma właściwie, no bo kto ma tam emitować? No nie bloki.
Tutaj nie do końca jest tak, ponieważ to my mówimy o tym, że są te domy jednorodzinne i to wszystko, ale to nie tylko to, bo jeżeli pogoda będzie naprawdę zła pod względem właśnie tych emisyjnych spraw, czyli będzie duża wilgotność, będzie bezwiecznie, wtedy nawet w takich lokalizacjach, gdzie nie ma tej zabudowy jednorodzinnej, te wartości będą wyższe, ponieważ powietrze stagnuje.
Ja słyszałem o tym, że nawiewa do nas tak naprawdę zanieczyszczenia z południa Polski. Pan by potwierdził też tą tezę?
To, że nawiewa, że wiatr wieje, niesie ze sobą jakieś tam substancje w powietrzu, to jest prawda, bo nawet jeżeli silnie wieje wiatr z nadmorza, to wartości jodowe u nas również ulegają zwiększeniu. Także...
Dobra, mówi pan, niska emisja, czyli zwykłe domy, jednorodzinne piece. No Straż Miejska w Białymstoku kontroluje tym, czym palimy w piecach. No i tych kontroli jest przeprowadzanych kilkaset w ciągu roku. No chociażby ostatnio, od października do dziś, to było prawie 200 kontroli, ale tylko w 9 przypadkach udowodniono ludziom, że palą śmieciami. Skala zjawiska niewielka tak naprawdę, więc... Skąd się bierze ten pył w takim razie? Skoro nie palimy śmieciami, jak pokazują.
Trudno mi odnosić się do tych kontroli, ale no, w naszym regionie naprawdę głównym źródłem jest ta emisja niska. Tak po prostu jest. No i emisja wynikająca z transportu, ale to w mniejszej skali.
No, słyszałam o czymś takim, że smog z transportu ma kolor czarny, smog z niskiej emisji ma kolor brązowy. Państwo to potwierdzicie, że to się da jakoś tak zobaczyć fizycznie na czujnikach?
Według mnie się nie da.
Bo tak się zastanawiam, no bo ta walka ze smogiem to jest taka trochę walka z wiatrakami u nas. Ja widzę, się sporo się o tym mówi, ale tak, no w Białymstoku te czujniki mamy rozstawione dość kiepsko, tak przynajmniej zaryzykowałbym taką tezę. W ogóle chyba w regionie one nie do końca odzwierciedlają sytuację. Bo gdzie mamy jeszcze czujniki? W Krynkach?
W Augustowie, w gminie Krynki. Jesteśmy teraz na etapie zmian lokalizacji stacji w Suwałkach, ale ona na dzień dzisiejszy nie działa. W Łomży. Na dzień dzisiejszy działa 5 stacji. Tak, żeby z nich pozyskiwać wyniki, to 5.
Dość niewiele. Panie Jerzy, a proszę mi powiedzieć jeszcze, jakim powietrzem dzisiaj oddychamy? Czym my oddychamy dzisiaj? Jaka jest jakość powietrza dzisiaj?
Znaczy nasze województwo podlaskie, no tutaj ja nie będę na pewno śmiałych takich teorii tak twierdził, że to jest powietrze bardzo czyste, ale w porównaniu do południa Polski to zdecydowanie mogę powiedzieć, że no, może nie, że nie mamy problemów, ale jest ten problem dość marginalny. U nas zanotowuje się przekroczenia stanów pyłowych, zanieczyszczeń pyłowych, gazowych nie, ale tych przekroczeń jest stosunkowo niewiele. Jeżeli brać dane od początku roku, to w Białymstoku, w mieście Białymstoku takich przekroczeń mieliśmy 5, w Łomży 9 i w Augustowie 3. Jeżeli wartość
Kiedy mówimy o przekroczeniu?
Właśnie, jeśli wartość pyłu, bo to ludzie często podnoszą wielkie larum, jeśli wartość godzinowa ulegnie dużemu wzrostowi, ale tak nie jest, ponieważ to wszystko, patrzymy na to przez pryzmat dobowy. Jeśli średnia wartość dobowa takiego pyłu PM10 przekroczy 50 mikrogramów na metr sześcienny, wtedy ten poziom dopuszczalny dopiero wtedy jest przekroczony. A jeśli powiedzmy w przeciągu godziny skoczy to na 200, no to...
Problemu tutaj, nie ma, jak rozumiem.
No może nie powiem, że nie ma problemu, ale, patrzymy przez pryzmat doby. Żeby mówić o zanieczyszczeniu takim stałym, powiedzmy.
No to wiemy już, jak to jest mierzone i jak to wygląda. Teraz krótka przerwa i do tematu wrócimy za chwilę. Jak już wspomniałem na samym początku, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oddychamy najgorszym powietrzem w Europie. I chociaż Białystok na tym tle wypada bardzo dobrze, to jednak i tutaj dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm. To się zdarza, prawda? Kilka miesięcy temu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował nawet o ryzyku przekroczenia dopuszczalnych rocznych stężeń pyłów zawieszonych. No to panie naczelniku, panie Dominiku Polesiński, jakim my powietrzem oddychamy w końcu? Dobrym czy złym?
Oddychamy powietrzem dobrym. Tu nie można mówić, że to powietrze jest mocno zanieczyszczone. Naprawdę. Obsługujemy jakby te stacje i z nich wynika, że powietrze jest w miarę dobre. W Polsce ustawodawca dopuścił jakby trzy poziomy, określił trzy poziomy zanieczyszczenia powietrza, jeśli mówimy o tych pyłowych zanieczyszczeniach. Jest to poziom dopuszczalny, który mierzony dobowo, który wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom informowania, jeśli średnia wartość dobowa przekroczy 200 mikrogramów na metr sześcienny, wtedy dopiero oznacza, że to powietrze jest tak naprawdę złe i trzeba ograniczyć aktywność.
I wtedy trzeba poinformować mieszkańców.
Dokładnie. I wtedy wysyłamy my, jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, informacje do centrum, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i oni podejmują już działania w tej sprawie. Jest jeszcze poziom alarmowy, ale ten poziom nas, mogę tak powiedzieć, że nie dotyczy, ponieważ to oznacza przekroczenie pyłu PM10, przekroczenie wartości 300 mg na metr sześcienny. Wtedy powietrze już naprawdę jest bardzo złe i należy
według
bezwzględnie ograniczyć
norm,
wychodzenie.
Tu się według Polski, tak, panu słowa, według Polski. Dla porównania sobie sprawdzimy, jak to jest gdzieś indziej. I co my tutaj mamy na przykład? Tak, mamy Francję. To jest 80 mikrogramów na metr sześcienny. To już jest poziom alarmowy. U nas, przypominam, 300, czyli 3 razy więcej. Wielka Brytania to jest 100 mikrogramów. Macedonia 50 mikrogramów, czyli to, co u nas jest dopuszczalne, tam u nich jest już alarmowe. No te nasze normy blado wypadają tak naprawdę. Są mocno zawyżone.
No są zawyżone, nie mnie tu dyskutować nad ustawą i nad przepisami, które mnie dotyczą.
Więc także... może nie jest wcale tak dobrze, jak nam się wydaje.
Może nie jest, no ale z punktu widzenia zwykłego obywatela ja nie odczuwam, żeby to powietrze było tutaj, przynajmniej na tym terenie naszym, takie złe, żeby o tym głośno krzyczeć.
Może trzeba by na Śląsk pojechać, albo do Suwałk na przykład. Tutaj właśnie wywołuję pana naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Departamentu Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pana Jerzego Gołąskę. Panie Jerzy, jakim powietrzem oddychają suwalczanie? Zdaje się, że państwo teraz zaczęliście porządnie monitorować ten stan.
Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Proszę Państwa, nie możemy powiedzieć, że to, co do tej pory funkcjonowało, czyli stacja w Jasiu, robiła to w jakiś sposób nieuporządkowany. Myślę, że te atesty, które te stacje posiadają, jakby dawały pełną informację i gwarancję tego, że badania są prawidłowo wykonane.
Ale była jedna
natomiast my
stacja.
Zadaliśmy sobie pytanie.
Prawda?
Po rozmowie z wieloma osobami, które przychodziły do nas z terenu miasta i mówiły, że jakby na terenie ich osiedli czuć po prostu, że ktoś pali złym paliwem. Czy też pojawia się to, co mówimy o smogu, czyli pojawia się efekt, który my widzimy i to można powiedzieć jest smog. Zadaliśmy sobie pytanie, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego są takie pytania? I tutaj inicjatywa prezydenta miasta Suwałk, żeby w ramach działalności ekologicznej pokazać w formie graficznej, bo tak to można powiedzieć, jak wygląda czyste powietrze, nasze powietrze na terenie miasta w wielu jego punktach.
I teraz ile macie czujników?
Mamy naszych czujników, czyli to, co było zainstalowane przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, jest 11 i mamy jeden czujnik, który już działał wcześniej, to jest na siedzibie firmy ubezpieczeniowej przy ulicy Utrata.
I to jest ten
czyli możemy powiedzieć, że Nie. To w Wiosiowskiej w chwili obecnej nie działa. Tak. Pierwszym takim jakby taką jaskółką była decyzja jednej z firm ubezpieczeniowych o zamontowaniu tego czujnika. Także taki sam czujnik mamy. Mamy tych czujników w sumie łącznie 12.
No i dobrze. No i jakim powietrzem suwalczani oddychają? Bo pan mówi, przychodzili ludzie, mówili śmierdzi. Czyli czuli, tak? Nie trzeba było do tego żadnych specjalistycznych czujników. A co wam wyszło po tym monitoringu? On chyba miesiąc trwa, tak?
Może znaczy to, co... Nie, właśnie nie mamy jeszcze tutaj takich jakby ocen, które powinny być dokonane po miesiącu i wtedy moglibyśmy wyciągać jakieś wnioski. Z tego, co widzimy w chwili obecnej, oczywiście w różnych rejonach miasta wygląda to różnie. Na terenie południowej części miasta, w której jest zagłębienie, rzeczywiście ta sytuacja jest jakby najbardziej niesprzyjająca. Natomiast tak jak moi poprzednicy mówili, na kwestię tego, czy powietrze jest zanieczyszczone, wpływa wiele, wiele czynników. W zimę będzie to brak, duży mróz, brak wiatru, prawda, który powoduje, że w tej części bardziej zagłębionej może się to powietrze brudne gromadzić. Ale tak jak pan wspomniał, jest to też również ruch samochodowy. Proszę zwrócić uwagę, my zauważyliśmy jeden taki parametr. Na ulicy Utrata czasami, gdzie nie ma tej niskiej emisji, czyli nie ma tutaj jakby niskiej emisji spowodowanej przez budynki jednorodzinne, czasami o godzinie 7 jakby ta jakość powietrza nam leci. To znaczy
czyli
jest gorsza.
Pogarsza się.
Tak, i teraz zadajemy sobie pytanie, czy to czasem nie jest związane jednak ze zwiększonym ruchem samochodowym na ulicy Utrata, czyli przez naszą ulicę Płaskiego Utrata przejeżdża cały ruch tranzytowy. Pamiętajcie Państwo, że te czujniki, które my mamy, one działają na wysokości 6-8 metrów. Czyli nawet jeżeli już mówimy, to jest tak zwana emisja wtórna, że te pyły, które są, leżą już na ziemi, mogą zostać podniesione do góry, do tej wysokości. Może tak być. My jeszcze tego nie analizowaliśmy. Jak Państwu wspominałem, nie mamy jeszcze tych badań takich miesięcznych. Jak to będzie, spróbujemy to zanalizować i zastanowić się nad tym.
No dobrze, tutaj się ostatnio zrobiły modne różne aplikacje, które pokazują nam stan powietrza w Polsce. Jest chyba z 5 aplikacji już na telefony komórkowe. Bardzo ładnie się to pokazuje w różnych kolorach, jak te powietrze jest. Czerwone to złe, zielone to
tak
dobre. Jak to jest w Suwałkach? Dużo macie tych czerwonych kolorów?
Znaczy wie pan, tak jak mówiłem, w zależności od tego, jakie są warunki atmosferyczne i to jest chyba kluczowe, czy jest wiatr, czy go nie ma, to od razu widzimy efekt w postaci tych kolorów, o których pan wspomina.
Ale świecą się Suwałki też na czerwone, jak rozumiem.
Tak, ale to w części południowej miasta przede wszystkim. Czyli tam, gdzie jest jakby obniżenie terenu, gdzie nawet wiatr, który może przywiać te pyły PM10, które są cięższe, bo te pyły PM10 mogą też opaść w tej części miasta. My teraz jest może za wcześnie, żeby to powiedzieć, ale myślę, że wiatr ma ogromną wpływa w ogromny sposób na czystość powietrza w mieście, w każdej jego części.
No i tutaj właśnie pytanie w ogóle o urbanistykę miast, tak? No, często się zabudowuje korytarze, które mają przewiewać te miasta.
Ma pan rację.
Więc tutaj też do deweloperów i do urbanistów trochę trzeba by się ukłonić. Jak to jest w Białymstoku, panie prezydencie? Tutaj naczelnik mówi, że no, oddychamy czystym powietrzem. Pan też tak by powiedział, że oddychamy czystym powietrzem? Mamy no te dwa czujniki. Może jakbyśmy mieli ich więcej, to może by nie było tak fajnie.
Znaczy, z tego co dobrze wiem, to te czujniki dwa, które są w Białymstoku, przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Waszyngtona, są to czujniki, które dają badanie miarodajne dla miasta. I z oglądania aplikacji, którą mam w telefonie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wynika, że dosyć często mamy zielony symbol, a nie czerwony.
To czerwone chyba się nie świeci właściwie.
No tam takie odcienie są, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Białystok, to z tych, patrząc na te badania w przeciągu tego okresu grzewczego, to te badanie jest w kolorze zielonym, co jednak nie pozwala mówić, że mamy stuprocentowo czyste powietrze, bo tych, powiedzmy, winnych tego stanu, że tak jest, mamy wielu, w tym na przykład
to, kogo by pan wskazał za winnego?
Znaczy, no nie ma jednego, to jest wiele przyczyn, które spowodowało, że ta jakość powietrza w Polsce jest tak określona przez Komisję Europejską, tak, że mówimy o tym, że mamy, że jesteśmy czarną plamą w Europie, tak, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Natomiast jest, tak mi się wydaje, nie ma na przykład norm dotyczących paliw stałych, czyli tych, którymi palą w piecach, w indywidualnych źródłach
ogrzewania. Czyli możemy palić czym popadnie de facto.
No oprócz śmieciami nie możemy palić.
No śmieciami nie możemy. Tak? Rozumiem, że
słabej jakości węglem możemy palić.
Mokrym drewnem też.
No też. I to jest źle, ale to pytanie jest... Pan redaktor zaprosi posłów i zapyta się, kiedy zmienią przepisy nas obowiązujące.
Ministerstwo Środowiska zapowiada, że będą jakieś unormowanie robić, ale kiedy i jak, to się pewnie przekonamy za parę lat. Domyślam się, że to nie jest prosta sprawa. No ale dobra, panie prezydencie, no to mamy fajną, komfortową sytuację, jest u nas dobre powietrze, no ale mimo to miasto przystępuje do jakiegoś programu, jednak zauważa problem.
Znaczy zauważamy problem i chcemy przeciwdziałać temu i starać się, żeby mieszkańcy nie wpływali na to, że będzie się pogarszała jakość powietrza. Robimy akcje takie informacyjne skierowane do mieszkańców za pośrednictwem Straży Miejskiej. W tym roku przed okresem grzewczym Straż Miejska odwiedziła ponad 450 posesji, gdzie informowało w kwestiach dotyczących czym palić, czym nie palić. Tak? Skontrolowaliśmy około 200 gospodarstw domowych, no i na te 200 kontroli tylko w 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. 10 osób nałożono mandat, 4 pouczono. Robimy działania profilaktyczne skierowane do dzieci w szkołach, żeby już od najmłodszych pokoleń uczyć w kwestii dotyczącej jakości powietrza i tego, żeby no może dzieci wpływały na to, że ta informacja zostanie przekazana do rodziców.
Myśli pan, że przyjdzie dziecko i powie, tato, nie kupuj węgla, kup lepiej coś tego do pieca. Przejdźmy dalej.
Trzeba korzystać z różnych metod po to, żeby poszerzać tą świadomość w społeczeństwie. Również w 2016 roku prowadziliśmy, dotowaliśmy wymianę pieców. Mogę powiedzieć, że to są małe liczby. Było to w 100% realizowane z budżetu miasta. Dotacje były do 30 instalacji. Wymiana pieców w 24 przypadkach. W jednym przypadku pompa ciepła, w 5 przypadkach kolektory słoneczne. Przygotowujemy się, już jesteśmy na finiszu specyfikacji i przed ogłoszeniem przetargu dotyczącego dużego projektu współfinansowanego ze środków unijnych z programu operacyjnego województwa podlaskiego w kwestii dotyczącej dofinansowania wymiany pieców i też dofinansowania kolektorów słonecznych.
I tam już te liczby mają być troszeczkę lepsze niż 30. 450 to osób jest ma skorzystać.
225 pieców, czyli dotacje do 225 pieców i 225 kolektorów słonecznych. Całość projektu to około 9 milionów złotych.
Także... Pieniądze duże, liczby pieców no, pewnie w skali miasta niezbyt duże, ale o tym porozmawiamy.
Od czegoś trzeba, panie redaktorze, zacząć i lepiej to małymi krokami, step by step, robić.
Zobaczymy, jak to wygląda w Białymstoku po przerwie. Nasze rozmowy skończyliśmy na tym, że w Białymstoku i w Suwałkach realizowane są programy, które mają troszeczkę zmniejszać tą tak zwaną niską emisję, czyli zanieczyszczenia powietrza spowodowane paleniem w domowych piecach. Panie prezydencie, to jak to z tym programem w Białymstoku jest? No bo mówi pan, 30 pieców 2 lata temu udało się wymienić. Teraz jest plan na 450 instalacji różnych i pieców, i kolektorów słonecznych. Rok temu mniej więcej chyba dokładnie został ogłoszony ten program. Lista już jest zamknięta potencjalnych beneficjentów, ale chyba na razie cicho. Nie wiadomo, kiedy to ruszy.
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu. Znaczy długo trwały te prace związane z przygotowywaniem specyfikacji do przetargu, gdyż nie ma w Polsce świadczeń związanych z wymianą pieców w takiej skali, w takiej ilości. I no, powiedzmy, podpatrywaliśmy, jak jest w innych miastach przy mniejszej, większej skali, bo to jest nie tylko wymiana, ale też serwis. Pamiętajmy o tym, że projekt unijny to 5 lat trwałości projektu.
Kto będzie właścicielem tej instalacji? Skoro Unia daje pieniądze, to znaczy, że przez 5 lat właściwie Unia Europejska jest, tak, właścicielem?
No, będzie serwisowany po 5 latach, stanie się własnością konkretnych mieszkańców, tak?
No jeżeli program ruszy, jak rozumiem, bo wiem, że są problemy też z VAT-em.
No, są problemy z VAT-em. Wystąpiliśmy do Bydgoskiego Urzędu Skarbowego z prośbą o interpretację przepisów, gdyż no, takie mamy głosy z Polski w kwestii interpretacji ze strony urzędów skarbowych, ażeby ten VAT był płacony, co uważamy za...
Przez kogo?
No nie wiemy przez kogo, także czekamy na interpretację. Zobaczymy, jak zinterpretuje przepisy Bydgoski Urząd Skarbowy. Tym niemniej liczymy na to, że państwo polskie i rząd polski, który tak dużo mówi w kwestii dotyczącej poprawy jakości powietrza, pochyli się nad tym problemem i sprawi, ażeby... Jeżeli chcemy poprawić jakość powietrza, to nie możemy karać zarówno miasta, jak i mieszkańców.
No bo rozumiem,
za to,
że ten VAT ma zapłacić
zrobić
albo miasto, które przygotowuje program, albo mieszkaniec, który korzysta.
No,
rozumiem,
zobaczymy,
że jeśli miałby go płacić mieszkaniec.
Zobaczymy, panie redaktorze, jaka będzie ostateczna interpretacja przepisów. Trudno mi na tą chwilę jest mówić, jak to będzie. Zobaczymy, jak to zinterpretują nasze państwowe służby skarbowe. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli mówimy o poprawie jakości powietrza w Polsce, rząd polski powinien się mocniej pochylić nad tym, co robią miasta, nie tylko nad rządowymi projektami, ale również nad tym, co robią miasta, żeby poprawiać tą jakość powietrza i nie karać dodatkowo za to, że coś robią.
No, ja rozumiem, że jeżeli się okaże, że VAT będą musieli płacić osoby zainteresowane wymianą pieców, to ten program przestanie być już tak atrakcyjny, jak jest dzisiaj, tak? Bo dzisiaj to jest, rozumiemy, 15% musimy my wyłożyć, 85% to są dotacje unijne, ale dodając do tego 23% VAT od całości, no to się robi pokaźna sumka. Panie, bo no to nie są tanie rzeczy, prawda? Piece czy kolektory słoneczne.
No nie są to tanie
rzeczy. To
są tysiące
złotych.
Natomiast to jest też kwestia tego typu, że trudno na tą chwilę przesądzać, jak to będzie. Ja bym jeszcze chwilę...
A pan jest w stanie powiedzieć dzisiaj, kiedy fizycznie pójdzie pan przeciąć pierwszą wstęgę z wymienionym piecem w prywatnej kotłowni?
No, trudno,
z tego
mi,
programu?
Trudno mi jest to powiedzieć, bo no tak jak mówię, jeszcze jesteśmy przed przetargiem. Nie wiemy, jak też będzie wyglądał przetarg, w tym sensie ilu będzie oferentów, ile firm, które będą chciały w tym programie zrealizować ten program na rzecz miasta.
No,
także to trudno jest powiedzieć, że...
To niedługo idzie. No, mija rok i właściwie jesteśmy przed przetargiem.
Panie doktorze...
W tym tempie to my się zadusimy.
Tak jak powiedziałem już wcześniej, ten projekt unijny to nie jest coś takiego, co miasto już wcześniej przeprowadzało. To jest duża skala i nie ma doświadczeń w skali całego kraju w kwestii dotyczącej takiej ilości pieców. My musimy też, przygotowując ten przetarg, przewidzieć na przykład, w jak szybko do mieszkańca w okresie grzewczym dojedzie serwisant na prawo pieca. Kwestie też dotyczące zinterpretowania, tak jak już pan redaktor pytał, w którym momencie mieszkaniec stanie się tak jakby właścicielem tego pieca. Na te wszystkie pytania my musimy na etapie przygotowawczym sobie odpowiedzieć i tych pytań, no nie wiemy też, jakie będą pytania ze strony uczestników, potencjalnych wykonawców.
I czy się w ogóle ktoś
No i czy się
pojawi?
Ktoś generalnie... No...
Bo ostatnio z tymi przetargami różnie bywa.
To prawda.
Dobrze, panie prezydencie, ja panu dziękuję, a tutaj do Suwałk się zwracam. A jak to w Suwałkach jest, panie naczelniku Jerzy Gałązka?
W Suwałkach wygląda troszeczkę to inaczej. W 2014 roku został przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej, a w 2015 podjęta została uchwała Rady Miejskiej, czyli po roku, w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy miasta Suwałki.
Dobrze, co konkretnie robicie?
Tak, my tutaj przydzielamy dotacje dla mieszkańców osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W związku z powyższym ta dotacja nie może być wyższa niż 3000 zł, 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oczywiście mogą jedni mówić, że to jest mało, mogą mówić, że to jest dużo. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że po 2 latach działania, za 2016 i 2015 rok, mamy 123 przydzielone dotacje, czyli możemy mówić o 123 wymianach źródeł ciepła.
4 razy więcej niż Białystok do tej pory.
I myślę, że w tym roku to 200 osiągniemy, o których tutaj mówiliśmy, ponieważ mamy jakby program związany z edukacją, z promocją. W naszym przypadku w 2016 i 2017 roku do wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych trafiła broszura informacyjna o tym, że my realizujemy taki program. Także myślę, że większość mieszkańców na ten temat już sporo wie, bo w 2017 roku naprawdę była to dość duża ilość informacji.
Ja rozumiem, że lista się rozdyma, tak, zainteresowanych osób.
Czyli... Myślę, tak, w tym roku przebiega to bardzo spokojnie. W zeszłym roku i 2 lata temu było to duża ilość na początku, czyli po 15 lutego. W chwili obecnej mamy około 10 wniosków dziennie, proszę Państwa, także myślę, że to będzie w tym roku dość znaczna ilość wniosków o wymianę źródła ciepła.
Jeśli dobrze rozumiem, program jest cały czas kontynuowany, tak? Od 2016 roku.
Tak. Ten program miał być kontynuowany przez... I to się wszystko
odbywa z budżetu miasta. Bez żadnej Unii Europejskiej, bez żadnej dotacji, bez żadnych funduszy ochrony środowiska.
Na razie nie korzystamy z tych źródeł finansowania.
Aż się chcę zapytać, tak jak mówię, skąd takie pieniądze w Suwałkach? Białystok ma potężny budżet i nie ma pieniędzy na to.
Myślę, że jest to tutaj inicjatywa ze wszech miar wskazana. Pan prezydent miasta Suwałk, Rada Miasta, wszyscy wspierają ten program. I myślę, że to jest tutaj decyzja władz miasta.
A tak rodzi się pytanie. Dobra, wymieniliście te 120 pieców. Tak. Czy to w ogóle w jakikolwiek sposób wpłynęło na jakość powietrza? No bo to się tak wszystko szumnie mówi, tak? Wymieniamy piece, wymieniamy kolektory, zmieniamy źródło zasilania, ale czy to przynosi efekty, pana zdaniem?
Powiem panu tak, że my mamy sporo budynków, które korzystają ze stałego, jakby, których źródło ciepła ma, to jest stałe paliwo. Także myślę, że to jest dopiero początek. I ta świadomość, która mówi ludziom w chwili obecnej, inaczej. Ja rozmawiając z ludźmi teraz na ten temat, ponieważ do nas przychodzą ludzie z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego, jak można wypełnić wnioski i tak dalej. Powiem Państwu tak, że nie usłyszałem takiej informacji, że ktoś chce wymienić źródło ciepła, bo chce mieć czyste powietrze.
Proszę Państwa, czyli nie, że chce to być nie jest zdrowy. Ta świadomość.
To jeszcze myślę, że jest troszeczkę za wcześnie. Raczej ludzie traktują to jako pewną formę wygody, czyli nie będę musiał rozpalać, nie będę musiał wynosić popiołu.
No świetna okazja, nie będę musiał... dołoży pieniądze.
Tak, wie pan, mamy też zdjęcia, ponieważ jednak cała ta procedura, której podlega ten wniosek, to jest na końcu też i zdjęcie pomieszczenia, w którym była kiedyś kotłownia. A jak wygląda kotłownia, to wszyscy wiedzą, a teraz niekiedy to są siłownie, nie kotłownie. Także tutaj ta jakość, jakby, która się pojawia po wymianie źródła ciepła, dotyczy na pewnej jakości życia, bo proszę zwrócić uwagę, żyjemy jeszcze czyściej, czyli nam się wydaje, że żyjemy zdrowiej, na pewno tak, ale i mamy pomieszczenie, które możemy wykorzystać w zupełnie inny sposób. Pomieszczenie, które kiedyś było brudne, w chwili obecnej naprawdę to jest sterylnie czyste. Mamy takie
jeszcze tak dopytam, a można... Państwo tak? Te śmieciuchy tak zwane wymieniacie na co? Na piece gazowe czy jakieś...
Znaczy, proszę pana, w ogóle z tego programu, jeżeli ktoś podejmie decyzję, to po prostu musi ten poprzednie źródło ciepła, które podlega likwidacji, ono musi być zlikwidowane, nie może zostać. I my w pierwszej kolejności mamy tak przyjęte, że podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w drugiej podłączenie do sieci gazowej, a w momencie, kiedy takiej możliwości nie ma w danej ulicy, to wtedy mówimy o wymianie starego źródła ciepła na te bardziej efektywne energetycznie, czyli to mogą być piece olejowe, to mogą być piece na pelet, co prawda też na paliwo stałe, ale jednak efektywność energetyczna tych pieców musi być zdecydowanie wyższa. Mhm. I nie mogą być to śmieciuchy, tak jak pan powiedział. Nie mogą być to piece, w którym możemy...
To się państwo przysłuchujecie temu. No właśnie, wymiana tych śmieciuchów na te piece, na inne paliwa, na olej, na gaz, które są koszmarnie drogie, drożeją coraz bardziej. To jest... Ten kierunek, w którym powinno się iść, no mówi się też sporo o pompach ciepła, które chyba słabo efektywne są w naszym klimacie, w naszym regionie. Pani Ewo.
To więc no, nie ukrywajmy, ale gaz jest paliwem najmniej emisyjnym, bo spala się praktycznie do 2 tlenku węgla, tam są śladowe ilości tlenków azotu, tak?
Ale w ciągu 10 lat podrożyło 300 chyba procent.
No to już kwestia ekonomiczna. No niestety, ale z punktu widzenia emisyjności i wpływu na środowisko, no to jest najmniej emisyjne paliwo. No potem mamy te spalanie olejowe, a spalanie...
To są wszystko bardzo drogie paliwa. Gaz
owszem,
i olej
zgodzę się z tym, no ale analizując ten aspekt środowiskowy, no to emisja mówi za siebie. Paliwa stałe z kolei są dużo znaczniej emisyjny, ale też duże znaczenie ma sposób spalania i też jakość tego stałego paliwa. Jakby jakość stałego paliwa była dobra lub wysoka, no to wówczas te emitowane zanieczyszczenia nie byłyby tak znaczne.
No dobra, rozmawialiśmy sobie o tych różnych normach. No, żadnych norm na jakość paliwa w Polsce nie ma dziś.
Nie ma. Chociaż słyszałam zapowiedzi, że niby takie normy mają być opracowywane na paliwa stałe.
A czego się może skończyć, jak się opracuje jakieś takie normy?
No zakazem sprzedaży zapewne paliw stałych o niskiej jakości.
Ja rozumiem, że te paliwa, które będą spełniały normy, będą droższe. Tego się możemy chyba spodziewać, co, czy nie?
To ciężko stwierdzić, trzeba by zapytać ekonomistów bądź
ale chyba nie trudno się domyślać, no prawda, tak. że skoro tak, coś tak. będzie musiało spełnić jakieś wyśrubowane normy, to na pewno nie będzie po tej cenie, którą mamy dzisiaj. Tak przyglądam się tej całej sprawie smogu i tak odnoszę wrażenie, że troszeczkę my z tym walczymy, albo może będziemy walczyć, no boję się, żebyśmy nie walczyli z tym smogiem, jak się z hałasem walczyło swego czasu. Być może Państwo wiedzą, podnieśliśmy normy i problem hałasu w naszych miastach zniknął zupełnie, chociaż przecież jest dalej głośno, jak było. No, mam nadzieję, że Ministerstwo Środowiska nie idzie w tym kierunku, żeby jeszcze te normy, które i tak są bardzo wysokie, podnieść, chociaż zapowiadają, że właśnie jakieś normy będą na te piece i paliwa wrzucać. No, boję się, że to się skończy głębokim sięganiem do naszych kieszeni portfeli. A kontynuując temat dzisiejszej audycji, to chciałbym Państwa zaprosić też do posłuchania radiowego eksperymentu moich kolegów Kamila Kalickiego i Andrzeja Ryczkowskiego, którzy zjeździli Białystok wzdłuż i wszerz i sprawdzili amatorską aparaturę stan powietrza na różnych osiedlach miasta oraz to, czy wartość zanieczyszczenia jest uzależniona od wysokości, czyli mówiąc wprost, piętra, na którym mieszkamy. I szczegóły jutro na ten temat będziecie Państwo mogli poznać, więc zachęcam do słuchania. Dzisiaj kończymy. Dziękuję moim gościom za wizytę w studiu. Przypomnę tylko, kogo gościłem. Pani Ewa Szatyłowicz, specjalistka od zanieczyszczeń powietrza z Politechniki Białostockiej. Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pan Dominik Polesiński, zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński i w Suwałkach naczelnik Wydziału albo Departamentu Ochrony Środowiska Jerzy Gałązka. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ryszard Minko, do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.